Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, czas najwyższy, byśmy opuścili już górę Choreb razem z Mojżeszem. Ale zanim to uczynimy, chciałbym przytoczyć jeszcze jeden midrasz ze zbioru przypowieści Hillela. Owa opowieść jest jakby kwintesencją wszystkiego, co się wydarzyło na Chorebie, jednocześnie zapowiedzią ogromnej łaski i błogosławieństwa, które staje się udziałem całego narodu. Owa przypowieść jednego z najsłynniejszych rabinów Izraela brzmi tak. Z dala od cudzych pastwisk, na drugim krańcu pustyni, pasł Mojżesz stado owiec. Pewnego dnia, kiedy zbliżał się do góry Choreb, zauważył mały ciernisty krzak o liściach pełnych kolców. Patrząc na niego, pomyślał, do tego ciernistego krzaka podobny jest mój naród. Tak jak on jest brzydki i wszyscy się na jego widok odwracają. I kiedy pogrążony w smutnych myślach o cierpieniach swego narodu nie odrywał wzroku od ciernistego krzaka, zauważył nagle, że buchnął z niego płomień. Szybko oderwał się od swoich myśli i rzekł, przyrównałem przed chwilą mój naród do tego ciernistego krzaka i nagle stanął on w płomieniach. Czyżby i mój naród miał tak samo zginąć? Ale oto dziwna rzecz. Ogień bucha, a krzak stoi jak stał, cały i nienaruszony przez ogień. I zaraz ulotnił się smutek i serce Mojżesza wypełniło się radością. I głos z krzaka się rozległ, Mojżeszu, tak jak ciernisty krzak nie zginął w płomieniach, tak naród Żydów nie zginie. Każdy ogień, do którego go wrzucą wrogowie, zostanie zgaszony. Nie zniszczy go żadne cierpienie i żadne nieszczęścia. Przypominaliśmy sobie już wiele razy i wiele, wiele tygodni temu Księgę nad Księgami, ten zbiór midraszy autorstwa profesora Pawła Śpiewaka, w którym bardzo często autor odwoływał się do jednego z najtrudniejszych i największych doświadczeń narodu wybranego, do Shoach, całopalenia i tych wszystkich prób odnalezienia sensu takiego cierpienia, które w historii spotykało wybrańców Boga. Zdaje się, że przypowieść Hillela, umieszczona w zbiorze ze skarbnicy Midraszy, wpisuje się właśnie w ten nurt. Tym bardziej, że z interpretacją tego obrazu płonącego ciernistego krzaka przychodzi sam Bóg. Bóg, który daje obietnicę i Bóg, który, z czego zdajemy sobie doskonale sprawę, nie cofa wybrania, nie rezygnuje z łaski. Jak to już usłyszeliśmy wielokrotnie z ust świętego Pawła, dar łaski, wybranie Boże są nieodwołalne. Cóż zatem pozostaje Mojżeszowi? Podejmuje decyzję, by wrócić do Egiptu. Przeczytamy w 18 wersecie 4 rozdziału Księgi Wyjścia, że Mojżesz wrócił najpierw do swojego teścia i powiedział mu, muszę wybrać się w drogę. Chcę wrócić do moich braci w Egipcie i zobaczyć, czy jeszcze żyją. Jetro, który doskonale orientuje się w sytuacji Żydów w Egipcie i zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie może czekać tam na Mojżesza, zgadza się z pragnieniem swojego zięcia. Idź w pokoju. Ale jak okazuje się w kolejnym wersecie, do decyzji o powrocie do Egiptu Mojżesz musi jeszcze dojrzeć. Przeczytamy bowiem w kolejnym zdaniu. Po wielu swych dniach umarł król Egiptu. I Pan rzekł do Mojżesza w Madianie, idź, udaj się do Egiptu, bo już umarli wszyscy, którzy nastawali na twoje życie. Takie zdania znajdziemy w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła. W Targumie Neofiti to słowo Boga brzmi w następujący sposób. Idź i wracaj do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ludzie, którzy zamierzali wyrządzić zło w twoim życiu. Cała tradycja targumiczna, kiedy mówi o złych zamiarach przeciwników Mojżesza, odpowiada na pytanie, czego oni szukali. I jednocześnie staje się doprecyzowaniem przesłania tekstu hebrajskiego. Ponieważ w Biblii hebrajskiej znajdziemy jedynie określenie ludzi, którzy czyhają na życie Mojżesza. Targum podaje wyjaśnienie. chcą uczynić zło w twoim życiu. Taki jest ich prawdziwy zamiar. Mojżesz nie ociąga się. Zabiera swoją żonę, Seforę, zabiera swoje dzieci, Targum powie swoich synów, i idzie w kierunku Egiptu. Oczywiście nie zapomina o pasterskiej lasce, dzięki której znaki były uczynione przed Panem. W kolejnych wersetach Bóg znów przypomina o tym, że słowo, które wypowie Mojżesz przed Faraonem, nie spotka się bynajmniej z przychylnością władcy Egiptu. Pan odezwie się do swojego proroka w następujący sposób. Gdy wrócisz do Egiptu, pamiętaj o wszystkich cudownych znakach, które powierzyłem twoim rękom. Będziesz je spełniał wobec Faraona. A ja dopuszczę, by hardym pozostawało jego serce, tak że nie będzie chciał wypuścić tego ludu. I wtedy pojawia się niezwykłe wyznanie Boga. Ty tak powiedz Faraonowi, to mówi Pan, Izrael jest moim pierworodnym synem. Nakazuję ci, zwolnij mój lud, aby mi usłużył. Natomiast Targum Neofiti jeszcze bardziej wzmocni tę myśl o wybraństwie Izraela przez Boga. Ty powiesz wtedy do Faraona, to mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mojego syna, aby mógł cześć oddać przede mną. Naród jest dzieckiem Boga, a skoro jest to syn pierworodny, należy mu się najlepsza część dziedzictwa ojca. Autor natchniony chce tutaj dać wyraźnie do zrozumienia, że Izrael jest największym beneficjentem łaski Boga, że ma szczególne znaczenie, że istnienie Izraela i jego los są w centrum uwagi Bożej. Ale w czasie tej wędrówki Mojżesza do Egiptu ma miejsce niezwykły incydent. W czasie drogi, przeczytamy w 24 wersecie 4 rozdziału Księgi Wyjścia, na nocnym postoju przybył do niego, do Mojżesza, wysłannik Pana i chciał go zabić. Przeczytałem ten werset w tłumaczeniu Biblii pierwszego Kościoła. Biblia Hebrajska używa jeszcze ostrzejszego określenia. Pan spotkał Mojżesza i szukał sposobności, aby zadać mu śmierć. Tradycja targumiczna, oczywiście przez wprowadzenie osoby anioła pańskiego, chce złagodzić to bardzo mocne stwierdzenie z Biblii Hebrajskiej o, zdawałoby się, nawet zabójczych intencjach Boga. Dlaczego tak się dzieje? Jak można wytłumaczyć tę sytuację? Skoro Mojżesz został wybrany, by iść do Egiptu i uwolnić cały lud Boga, dlaczego nagle pojawia się anioł, który zdaje się żywić mordercze zamiary wobec wybrańca Bożego? Odpowiedzią jest zachowanie żony Mojżesza, Sefory. Chwyta ona jakiś ostry kamień i dokonuje rytualnego obrzezania swojego syna. I mówi, złożona tu jest krew mojego dziecka. Mój oblubieniec chciał dokonać jego obrzezania, ale teść nie pozwolił mu na to. Teraz niech krew obrzezania zadośćczyni za grzechy mego oblubieńca. I autor targumu kontynuuje, anioł pozwolił mu się oddalić. Wtedy Sefora oddała chwałę Panu, mówiąc, jak drogocenna jest krew obrzezania, która wybawiła tego męża z ręki anioła śmierci. Czy Mojżesz przez nieuwagę, jakieś niedopatrzenie nie wprowadził swojego syna w przymierze z Bogiem, nakazane przecież Abrahamowi? Czy może chciał uchronić swojego syna przed cierpieniem, przed tym momentem bólu? A może pozwolił sobie odejść od praw, od przykazań, od tradycji, od tego świadomego udziału w przymierzu z Panem Wszechmogącym? Na szczęście Mojżesz miał przy sobie niezwykle przytomnie myślącą żonę. Pomimo tego, że Sefora nie pochodziła przecież z narodu wybranego, tylko była córką Jetry, kapłana Madianitów, przez gest obrzezania ich syna Gerszoma pokazała ogromną wartość, a właściwie konieczność posiadania tego zewnętrznego znaku przymierza z Bogiem. Mojżesz musiał głęboko przeżyć to wydarzenie i dobrze przyswoić sobie lekcję udzieloną mu przez Boga. Trzeba było, aby ten, który miał wyprowadzić naród wybrany z Egiptu, pamiętał, że Bóg jest obecny w życiu całego narodu, w każdej chwili jego istnienia, na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w tym, co uzdalnia człowieka i prowokuje go do wzniesienia rąk w górę w geście uwielbienia, i w chwilach, w których człowiek pochyla się do ziemi, przygnieciony ciężarem rzeczywistości. Bóg jest. Bóg jest obecny. I ten Bóg odzywa się jakby równolegle do starszego brata Mojżesza, do Aarona. Wyjdź na pustynię, by spotkać się z Mojżeszem. Spotykają się zatem dwaj bracia na górze Boga, na Chorebie. I właśnie tam Mojżesz przekazuje Aaronowi wszystkie słowa, które usłyszał od Pana. Opisuje też wszystkie cudowne znaki, które się dokonały, i mówi o mocy, w jaką Pan go wyposażył. Idą już razem do Egiptu, by zgromadzić całą starszyznę synów Izraela. I wtedy odzywa się Aaron, który przejmuje rolę jakby herolda, zwiastuna tego wszystkiego, co chce powiedzieć Pan przez Mojżesza. Reakcją ludzi jest ogromna radość. Lud wierzył i cieszył się, że Bóg nawiedził synów Izraela i że zobaczył ich ucisk, że Pan w swoim łaskawym miłosierdziu wspomniał i że cierpienia stały się jawne przed Nim. I pochylił się lud i złożył pokłon, oddał chwałę i cześć Bogu. A o tym, co było dalej, powiemy sobie już w kolejnym spotkaniu.